wprawdzie sezon nam się powolutku kończy, ale prawdziwy turysta nie ustaje w wysiłkach, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby przeżyć coś ciekawego, żeby wyrwać się z miasta i trafić w inny świat. I ucho na świat wywędrowało pod Olsztyn do pruskiej, bardzo, bardzo starej osady, gdzie Towarzystwo Naukowe Prutenia trochę edukuje chętnych, a trochę pokazuje, jak tu mogło wyglądać życie. To może być fantastyczna, ciekawa przygoda, jeżeli nie w tym miejscu, to w wielu innych, które tutaj dookoła Olsztyna znaleźć można. Zapraszam na tę niezwykłą wyprawę. Miłka Malcan. Ucho na świat wyjątkowo wylądowało w plenerze i to w miejscu, które jest archeologicznie przebogate pod Olsztynem, gdzie przebywały plemiona pruskie, o czym przypomina Towarzystwo Naukowe Prutenia.
Mirosław Hoffman, jestem archeologiem. Przez lata swojej aktywności zawodowej, a było tego łącznie ponad 30 lat, moje badania terenowe ograniczały się przede wszystkim do ziem północno-wschodniej Polski, czyli domeny plemion pruskich, a wcześniej jeszcze bałtyjskich.
Jakie miejsce można by było polecić podlaskim turystom tutaj związane z Prusami?
Mógłbym polecić magiczne miejsce nad jeziorem Jeziorak. To jest na północ od Iławy, najdłuższe jezioro w Polsce i miejscowość już nieistniejąca od lat 70. Pomielin. Pomielin dla mnie jest takim magicznym miejscem, ponieważ lata temu, w roku 1987, kopałem tam grobowiec kurhanowy. Kurhany to są obiekty z nasypami, który przez badaczy niemieckich został określony i uwieczniony na fotografii jako grobowiec ze starszej epoki brązu, czyli około 1500 lat przed Chrystusem. W międzyczasie ten obiekt został uszkodzony wkopem rabunkowym i stąd te badania, które podjąłem, okazało się, że tam była sytuacja o tyle trudna, w pewnym momencie dramatyczna, że podczas badań okazało się, że ten kopiec zyskał swój nasyp w wyniku wydarzenia tragicznego, które miało miejsce w 1709 roku, kiedy całe Prusy Wschodnie i nie tylko, znaczną część Europy objęła epidemia dżumy. Dzisiejszy COVID nie umywa się do tej dżumy, ponieważ dla przykładu miasteczko znajdujące się w pobliżu, liczące 709 mieszkańców, Zalewo, 698 zmarło. Dla archeologa też się tam coś znalazło, ponieważ odkryliśmy tam również dwa groby bałtyjskie, czyli tych przodków Prusów, czyli było to wcześniej miejsce grzebalne. Ale rzecz również unikalna, te groby były datowane popielnicowe na V-IV wiek przed Chrystusem, a z III wieku naszej ery był zniszczony przez te pochówki, tak zwane morowe, z czasów epidemii dżumy, grób księżniczki z bogatym wyposażeniem prowincjonalno-rzymskim. Między innymi było takie unikalne naczynie teraz sigillata, kolia z paciorków bursztynowych i z kryształu górskiego, etc., etc.
Co turysta zobaczy teraz? Gdzie może zobaczyć to, co zostało zachowane?
Między innymi w Muzeum Warmii i Mazur, przy czym sytuacja jest obecnie taka, że w Muzeum w Olsztynie nie ma wystawy archeologicznej. W tym roku jesienią ma być otwarcie wystawy w Brągowie, a w szerszym kontekście zabytki z Warmii i Mazur, ale nie tylko, bo również z Mazur Wschodnich, z Podlasia, Suwalszczyzny. Polecam taką dużą, przekrojową wystawę w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie o tytule Pradzieje Polski.
Gdyby się jednak ktoś chciał wybrać w to konkretne miejsce, to jak się tam dostać, jak zobaczyć te pozostałości po grobowcach? Czy one są jakoś zabezpieczone, opisane?
Został otworzony nasyp po wybraniu zawartości. Miejsce samo w sobie jest urokliwe, ponieważ mieszkańcy okolic Pomielina pewnie głównie mieli świadomość, że spoczywa tam około 100 osób ofiar epidemii dżumy i obsadzili to czterema lipami w czworokącie. To bardzo malowniczo na wzgórzu wygląda. Natomiast mógłbym polecić jeszcze inny obiekt, gdzie zwiedzający będzie mógł zobaczyć odtworzone i zrekonstruowane konstrukcje grobowe. Konkretnie jest to miejscowość Piórkowo, około 15 km na południe od Braniewa, przy lewym brzegu rzeki Pasłęki. Cmentarzysko znajduje się w lesie. Ale kilka lat temu niektórzy członkowie Towarzystwa Prutenia oczyścili teren. Przynajmniej kilka tych obiektów jest jak najbardziej czytelnych.
Wyjątkowo ucho na świat dzisiaj w plenerze. Jesteśmy w miejscu, gdzie była osada pruska. Tutaj organizuje takie wakacyjne jeszcze wydarzenie Stowarzyszenie Naukowe Prutenia. Czy jest jakieś ciekawe miejsce oprócz tego, które można polecić turystom, którzy nie są w archeologii zbyt biegli, ale są za to zainteresowani?
Nie wiem, czy jest takie jedno. Myślę, że takich miejsc jest całe mnóstwo na naszym terenie, w zależności od tego, którą ze ścieżek historii, kultury pruskiej chcielibyśmy podążać. Dwa grodziska mi przychodzą do głowy w tym momencie. Grodzisko w Jeziorku, być może jedna ze stolic Galindów. To jedno niezwykle malowniczo położone, w pięknym terenie, w pięknym krajobrazie. Spędzenie tam nocy należałoby do chyba najbardziej urokliwych przeżyć. No i drugie takie, niestety troszkę już traci swoje walory, ponieważ zarasta lasem od pewnego czasu, od jakichś 20 lat. To jest też grodzisko w Bezledach, Wola koło Bezled, miejscowość. Gród prawdopodobnie identyfikowany z takim grodem Bezledy, znanym z kroniki Piotra Dosburga, wspominanym w kronice Piotra Dosburga, z ciekawą historią jednocześnie. To są takie miejsca romantyczne, pruskie romantyczne, które mógłbym rzeczywiście polecić.
Czy jeżeli tam się pojawi turysta, co tak naprawdę zobaczy? Czy będzie musiał użyć wyobraźni i wiedzy, czy jeszcze coś mu dopomoże?
Przy stanowiskach archeologicznych wyobraźnia jest jak najbardziej wskazana. To, co natrafiamy, to jest czysta forma terenowa. Pagórek, pozostałości wałów. Trzeba trochę wiedzy historycznej i trochę wyobraźni, żeby zobaczyć tam zarysy wieży obronnej, żeby zobaczyć walkę, która się toczyła u podstawy tego, żeby dostrzec życie osady, która ulokowana była u stóp grodu. Można usłyszeć ten gwar języka pruskiego czy odgłosy życia, które się tam toczyło. Do tego potrzebna jest wyobraźnia.
Mówiliśmy o nocy w grodzisku. Czy są związane z tym jakieś legendy, czy jacyś śmiałkowie tam byli straszeni?
O śmiałkach nie słyszałem, natomiast z wieloma grodziskami, z kurhanami również na terenach dawnych ziem pruskich wiąże się cały szereg legend. Nasz kolega Jerzy Marek Łapo specjalizuje się w wyszukiwaniu i w powiązywaniu legend ze stanowiskami archeologicznymi. Prowadzi badania na ten temat i popularyzuje też te stare mazurskie czy stare pruskie opowieści o górach, które rodzą złote garnki, o zatopionych zamkach, tym podobnych, o księżniczkach ukrytych gdzieś tam w głębi góry. No, w zależności od tego, co komu w duszy gra, może szukać w tych górach różnych rzeczy. No, można tam zasnąć i może coś się przyśni.
Czy możemy odesłać chętnych do jakichś konkretnych źródeł?
Jest taka strona internetowa Grodziska Prusów, chyba tak się nazywa. Założył ją wiele lat temu nasz kolega Robert Klimek. Opis kilkudziesięciu grodzisk, takich najbardziej charakterystycznych, ciekawych, niektóre trudne do odnalezienia, do odkrycia, no to niewątpliwie to mógłbym polecić. Strony Towarzystwa Naukowego Prutenia oczywiście, blog poświęcony osadzie w Sendytach, tam wiele informacji też o kulturze mazursko-germańskiej, na której osadzie jesteśmy.
Dla jakiego turysty to są atrakcje archeologiczne Szlaki Prus?
No myślę, że jest to coś takiego jak taka turystyka kwalifikowana, turystyka historyczna czy turystyka kulturowa. To nie będzie atrakcyjne dla każdego, wydaje mi się, dla kogoś, kto no, wie, czego szuka, kto ma trochę wiedzy na temat historii tego regionu, kto ma trochę wiedzy archeologicznej być może, może być amatorem, nie musi być oczywiście zawodowcem, ale amatorem poinformowanym, no i ma to coś, ten element wyobraźni historycznej, która kiedy zobaczy ten pagórek w terenie, która wzbuduje mu cały świat, czy pozwoli mu odbudować cały świat, w pewien sposób wyobraźni tego świata doświadczać. Dotarcie do niektórych stanowisk wymaga naprawdę nie lada wysiłku i samozaparcia. Uruchamiamy właśnie w ramach projektu taki szlak turystyki archeologicznej. To się nazywa Pruska Droga, Prusiska Spins po prusku chyba też będzie miało swoją nazwę. Opisujemy 20 stanowisk archeologicznych z różnych kultur archeologicznych. No, skala trudności do dotarcia do niektórych obiektów w skali 1 do 5 jest 5, więc namierzając te obiekty zdarzyło nam się kąpać w rzece czy w jakimś strumieniu, wpaść do bagna. To nie jest dla każdego. Natomiast no, dotarcie, sukces wynagradza przy odrobinie tej wyobraźni to poświęcenie, które trzeba włożyć, ten wysiłek.
Ucho na Świat proponuje wycieczki po Polsce, wycieczki historyczne. To nie jest taka propozycja dla każdego, bo tu trzeba wyobraźnię poruszyć, ale już jak poruszymy wyobraźnię, to można przeżyć niezwykłą przygodę. Towarzystwo Naukowe ma pod swoją pieczą kilka takich fantastycznych miejsc i teraz jesteśmy plenerowo w takim miejscu, czyli dokładnie gdzie?
Szymon Marchlewski, Towarzystwo Naukowe Prutenia. Jesteśmy w osadzie, którą nazywamy Osadą Sendyty. W ogóle nazwa Sendyty pojawia nam się już w akcie lokacyjnym miasta Olsztyna. I z takim zamysłem zresztą tutaj my się pojawiliśmy, jeżeli chodzi o prowadzenie badań naukowych. Do tych sendyt, o których mowa w akcie lokacyjnym, nie dokopaliśmy się, ale pojawiła się zupełnie inna osada. Aktualnie, jakbyśmy ją sobie mogli datować, to będzie tak wczesna epoka żelaza do mniej więcej XII wieku. Gdyby ktoś z Państwa zapytał się mnie za 3 lata, za 4 lata, żebym powtórzył wyniki badań, ewentualnie coś więcej powiedział może o tej osadzie, to pewnie zacząłbym słowami 3 lata temu chyba kłamałem. Więc proszę pamiętać, że badania trwają. Co sezon dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy. Sama świadomość, że to miejsce kiedyś było przez kogoś zajmowane, już pojawia się w źródłach. A jak do tego dorzucimy różnego rodzaju baśnie, legendy, podania o zaklętym, zapadniętym zamku, o diabelskim moście, który miał być budowany przez Prusa, co to przeszedł na chrześcijaństwo i postanowił swojego niedawnego brata, że tak powiem, napaść. Więc jeżeli to wszystko dodamy, no to pojawi nam się przepiękne miejsce, usłane różnego rodzaju historiami, historiami, które żyją tutaj czasem w postaci różnych festiwali historycznych, bądź w trakcie, gdy pojawiają się naukowcy i prowadzimy badania archeologiczne.
Żeby dotrzeć do tego miejsca, które na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś spektakularnie, należy pojechać do Olsztyna i co dalej?
Pojechać do Olsztyna to jest pierwszy krok. Później trzeba dojechać do Lasu Miejskiego, dokładnie to przystanek autobusu, na przykład Park Jakubowo, i stamtąd zacząć swoją podróż od CEIK-u, czyli od Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturowych. Idziemy czerwonym szlakiem i w zasadzie tym czerwonym szlakiem, który jest czasem przecinany przez tak zwaną Łynostradę, dotrzemy do Zakola Łyny, jednego z Zakol Łyny, gdzie będzie znajdowała się osada, po czym poznamy, nie tylko po tym, że schodzimy z wału, który będzie kolejnym wzniesieniem, jaki będziemy pokonywali tą malowniczą drogą, ale staniemy w pewnym momencie przy tablicy. I drodzy Państwo, jeżeli zobaczymy tą tablicę, tam będzie parę informacji na temat tego, co znaleźliśmy, będzie można zobaczyć zrekonstruowane naczynia, które też tam się pojawiają. Za tą tablicą jest taka malutka dróżka niepozorna właśnie w dół i tam możemy zobaczyć ruiny tego diabelskiego mostu. Jeżeli jednak będziemy się zbyt bali zejść tam na dół, albo ci odważniejsi, jak zejdą i powrócą na górę, to możemy iść dalej czerwonym szlakiem. Będziemy przechodzili przez osadę, w której rosną drzewa. W pewnym momencie po prawej stronie zobaczymy polanę i na tej polanie prowadziliśmy swoje pierwsze badania archeologiczne. To tam się pojawiały chociażby srebrne monety bite w Bagdadzie, więc to też już rozpala ten pomysł, skąd tutaj w ogóle tego rodzaju rzeczy. Ktoś rzuci zaraz, tu wikingowie handlowali, ale wikingowie mogli tutaj przecież nawet nie stanąć. Mamy rzekę obok, więc handel jakiś mógł kwitnąć. Niedaleko mamy do czynienia z Truso, dużą taką osadą przecież, dzisiejszy Elbląg. Mając to wszystko w głowie, będziemy powoli podchodzić pod taki strom wzniesienie. Jak dostaniemy zadyszki, to znaczy, że Prusowie osiągnęli sukces, chociaż minimalnie, bo drodzy Państwo, jakbyście mieli pełny rynsztunek, to właśnie zdobywaliście wał, czyli pierwszą jakąś fortyfikację, gdzie mogli ludzie się chronić zamieszkujący tą osadę. Jak pójdziemy nie dalej czerwonym szlakiem, ale skręcimy w lewo bardzo widoczną ścieżką, będziemy szli w kierunku półwyspu, to będziemy mijali jedną suchą fosę, drugą suchą fosę, czyli kolejne fortyfikacje, aż wreszcie dojdziemy na sam koniec, tam, gdzie była ostatnia linia obrony tych, którzy tutaj mogli mieszkać. Czy ona kiedykolwiek była zdobyta? Nie wiemy.
Jak mogło wyglądać tutaj życie? Gdybyśmy tak puścili wodze wyobraźni, to co moglibyśmy zobaczyć?
Możemy oczywiście puszczać wodze wyobraźni, możemy udać się na festiwal wczesnośredniowieczny, ale możemy też i odwiedzić różnego rodzaju parki archeologiczne. Wspomniają się chyba takie najbardziej znane, czyli Wolin i Biskupin. Prusowie to zupełnie inny krąg kulturowy, ale drewno jakby glina, więc to będzie to, co będzie wykorzystywane jako budulec. Więc takie chaty mogły tutaj gdzieś stać. Mogły być paleniska, mogły być rejon, którym bardziej zamieszkiwali, i plac, gdzie może żyli na co dzień. Trudno jest jakby określić, jeżeli miałbym powiedzieć, jak to wyglądało tutaj, w tym miejscu, ze względu na to, że ten budulec, drewno, no to nie pozostawia za dużo śladów po sobie, więc prace trwają dalej. Znajdujemy różnego rodzaju obiekty, ale jeszcze gdzieś nam ucieka i umyka to, w jakich domostwach oni mogli żyć. To jeszcze wszystko przed nami, ale to dobrze, bo mamy zagadkę i to nas napędza do tego, żeby to odkrywać, i to Państwa też powinno napędzać, żeby się tutaj pojawić. pojawić. Ta osada będzie elementem całego szlaku wzdłuż różnych stanowisk, grodzisk i tam będą znajdowały się wizualizacje, więc będzie można sobie włączyć na telefonie komórkowym rzeczywistość rozszerzoną, jak to się nazywa, i mniej więcej zobaczyć, jak to mogło kiedyś wyglądać.
Ucho na świat w osadzie pruskiej, w której teraz wprawdzie Prusowie już nie mieszkają, ale za to można przy pomocy swojej wyobraźni przeżyć przygodę nie tylko wakacyjną. No, sezon się niedługo kończy, ale przed nami kolejna wiosna, kolejne lato, więc można zaplanować taką wyprawę w stronę Olsztyna i okolic. Gdybyśmy chcieli zwiedzić Olsztyn pod kątem archeologicznym i pruskim właśnie.
Alicja Dobrosielska, Towarzystwo Naukowe Prutenia.
To gdzie zajrzeć, co zobaczyć?
To zabrać ze sobą rower albo miejską hulajnogę, albo rolki, albo po prostu własne nogi i pieszo przejść się Łynostradą. Mamy w Olsztynie taki szlak turystyczny i na tym szlaku jest co najmniej kilka stanowisk archeologicznych. Łynostradą dojdą Państwo do osady Sundyten w olsztyńskim lesie miejskim, gdzie jest grodzisko, gdzie jest osada, gdzie jest zakole rzeki Łyny, gdzie można przypłynąć kajakiem, nie tylko przyjść pieszo, ale można przypłynąć też kajakiem i takie spływy są organizowane. Z centrum miasta do olsztyńskiego lasu miejskiego i tuż przy samym stanowisku archeologicznym wtedy Państwo przypływacie. Na Łynostradzie, jak powiedziałam, są jeszcze inne stanowiska, między innymi jest wyspa na dawnym jeziorze, już nieistniejącym. Kiedyś to jezioro nazywało się Płoci Duga albo, jak to w XVIII-wiecznych dokumentach miasta zapisano, jego nazwę Płoci Dupa. Łynostradą możecie Państwo też zwiedzać samo centrum i stanowiska, których już nie widać, ale wiem, że powstaje taki przewodnik na komórkę, taki multimedialny, właśnie miejsc archeologicznych w Olsztynie i okolicach. Same nazwy jezior, bo Łynostrada jest tak skomunikowana, że można też nad różne jeziora podjechać, bo my tu w mieście, w Olsztynie, mamy prawie 13 jezior. W samych granicach miasta kilka jezior i nazwy tych jezior, jak chociażby jezioro Ukiel, to jest nazwa pruska. Tak samo to jezioro Płoci Duga i wiele jeszcze innych. I praktycznie w każdym zakątku miasta, jakby tak głębiej poszukać, poczytać choćby naszą stronę Towarzystwa Naukowego Prutenia, możecie Państwo właśnie odkrywać te stanowiska archeologiczne warte zobaczenia.
Czy jest jakieś takie specjalne, ulubione, fajne miejsce, które być może nie jest bardzo popularne, a może dostarczyć nam takich turystycznych, przyjemnych wrażeń?
Chodzę z moim psem od wielu lat na wyspę. Obchodzimy w zasadzie tę wyspę szlakiem takim turystycznym, na dawnym jeziorze Płoci Duga. Tuż naprzeciwko Kortowa i miasteczka akademickiego. Przepięknie położone, można tam spotkać niejedno dzikie zwierzę. Piękne z niesamowitym klimatem. I ze stanowiskiem archeologicznym oczywiście na samej wyspie.
Ten klimat to kwestia przyrody, czy kwestia jakichś zabudowań, pozostałości, kamieni?
Nie ma tam żadnych pozostałości takich widocznych w terenie. No może ukształtowanie samego terenu zwraca uwagę. I to, że ten kształt wyspy, mimo że jezioro zostało osuszone w XIX wieku, rzeczywiście jest czytelna ta wyspa, którą obchodzimy. Idziemy trzcinowiskami, nie ma żadnych zabudowań. Czasami te trzciny są tak wysokie, że po prostu są wyższe od nas. To nie jest jakieś takie bardzo uczęszczane miejsce, a rzeczywiście można się tam zrelaksować, odpocząć, przemyśleć różne sprawy, no i właśnie też podpatrzeć różne dzikie zwierzęta.
A z takich bardzo popularnych w Olsztynie, a jednak pruskich wątków, gdzie je możemy znaleźć?
To las miejski, myślę, w tym momencie i to stanowisko, grodzisko i osada Sundyten. Uwielbiam Kortowo z jego parkiem, z jeziorem. Olsztyn, rzeczywiście tu jest mnóstwo zbiorników wodnych, do tego jeszcze te wszystkie moczary i bagna, które też mają swoje dawne nazwy. Ja czytając dokumenty z XVIII wieku i troszkę wcześniejszej, późniejszej z XIX wieku, to znalazłam takie nazwy jak jakieś uroczysko Niedźwiedź albo właśnie uroczysko Sanditen. Okazuje się, że na starych mapach można znaleźć jeszcze różne nazwy, które zawierają w sobie historię i pozwalają nam wiele powiedzieć o wcześniejszych mieszkańcach Olsztyna.
Co należy w sobie odkryć, żeby chcieć dłubać tak głęboko i żeby znaleźć tutaj na terenie Olsztyna i okolic inspirację?
Chyba po prostu ciekawość świata i chęć odkrywania tego świata. Tak naprawdę mamy tu tyle stanowisk archeologicznych, ponad 100 i jak to mówią koledzy ze stowarzyszenia, Stowarzystwa Naukowego Prutenia o historię i archeologię, to my się po prostu potykamy chodząc po mieście, chodząc po olsztyńskim lesie miejskim, chodząc po poszczególnych dzielnicach miasta, także tych nowszych.
Proponujemy podróże tematyczne jako sposób na zwiedzanie Polski, żeby zachwycać się nie tylko tym, co widzimy, ale tym, co nam się jawi i co przyjmujemy ze zrozumieniem. Dzisiaj Ucho na Świat jest pod Olsztynem, w starożytnej osadzie Prusów, gdzie spotykamy między innymi bursztynnika.
Jestem bursztynnikiem Erykiem Popkiewiczem. Mieszkam w Toruniu, ale zajmuję się też Prusami, z czego wpisałem zresztą pracę magisterską. Nie tylko te bursztyny pochodziły z nadmorza, jak każdy myśli, ale też były transportowane na te tereny z innych miejsc. Przy kopaniu studni czy jakiegoś innego miejsca pozyskiwano, czy robiono wały, budowano, też trafiano na bursztyny. Z tego powodu, że bursztyn pochodzi na naszych ziemiach nie tylko z samego, jak mówiłem, morza, ale również w lodowiec, który szedł do łuku Karpat, cofając się, pozostawił ziemię i bursztyn na naszej ziemi.
Czy podlaski turysta, który chciałby się wybrać na tereny Prusów i pójść jakimś szlakiem bursztynowym, znajdzie takie miejsce, gdzie go możemy pokierować?
Oczywiście, to można powiedzieć większość miejsc. Idziemy całymi Mazurami, nie tylko Mazury. Bo też ten szlak aż może być na obwodu kaliningradzkiego sięgać, bo też tam były te tereny. Można pojechać do Zielonogradzka, tam aż, ale tu w Polsce to jest na przykład Elbląg, Olsztyn, przy bursztynowym szlaku Pisz. Przy Piszu może nie mają jakiegoś muzeum fajnego, ale tam były tereny, gdzie sporo bursztynu znajdowano. Najczęściej jak mamy rynnowe jeziora, to w wschodniej części tego jeziora najwięcej bursztynu jest znajdowane. I to nie było głęboko, bo to metr, dwa metry pod ziemią wykopywano jeszcze w XIX wieku. Znajdowali te bursztyny najczęściej przy łowieniu ryb, albo gdzieś czasem jezioro wyrzuciło w czasie sztormowego dnia, to jeśli burza była, to wyrzucało na brzeg i to zbierali i obrabiali.
Czy można znaleźć takie bursztyny obrobione dawno temu? Czy są jakieś miejsca w Polsce, które możemy polecić, żeby tam zasięgnąć języka, czy rzucić okiem na artefakty?
No to najbliższe z tej strony, no to na przykład mamy Malbork. W Malborku mają dużą, bogatą kolekcję, bardziej historyczną, trochę zabytków mają, teraz powinni mieć więcej, ponieważ z epoki kamienia jeszcze mają. Potem mamy Elbląg. W Elblągu może być najwięcej jest z tych czasów właśnie pruskich. Dzisiejszy w porównaniu to taki Gdańsk był wtedy. Gdańsk wtedy to była taka mała wioska, gdzie było 5 rybaków na krzyż w IX, VIII wieku, do XI wieku łącznie. Truso to było dużo, dużo, dużo rzemieślników, najróżniejszych z całego zlewiska Morza Bałtyckiego ludzie przyjeżdżali. Widać bardzo bogate emporium handlowe. Można mieć jeden z końców albo początków szlaku bursztynowego. Ktoś powie, no ale zaraz szlak bursztynowy szedł bardziej do Bizancjum albo szedł gdzieś tam na przykład do Franków czy tam Angosasów. No niestety jest to dosyć bardziej skomplikowane. To nie było, że był tylko jeden szlak bursztynowy, tylko było szereg szlaków bursztynowych i każdy w innym kierunku trochę szedł. Na przykład taki szlak, który właśnie tutaj szedł, w Sendytach, czyli pod Olsztynem. Przechodziło to wszystko na przykład od Truso, transportem przez jezioro Drużno, rzekami, tak, trochę lądowym szlakiem. Docierało tutaj, następnie stąd. Jeszcze dalej można było w górę wędrować przez kolejne jeziorami, rzekami. Wędrowali na tereny dzisiejszej Białorusi, Litwy, ale też i te odnogi szły na południe. Ktoś powie, ale to łatwiej było tutaj Wisłą i Bugiem. Okazuje się, że nie zawsze tak było łatwo. Czasem były wojny, konflikty, czasem były szczególnie na wiosnę. Zawsze rzeka inaczej wyglądała. To nie był taki jak dzisiaj ładnie żeglowny teren.
Czy można się dzisiaj w takiej turystyce ukierunkowanej zabawić w kupca, który handluje bursztynami, czy w bursztynnika, który próbuje pozyskać towar? Czy jakaś taka krótka, sprawna wycieczka jest możliwa do zrealizowania tutaj na terenie Polski?
Na terenie Polski obecnie nie ma takich właśnie kierunków turystycznych. To bardziej się jeszcze otworzyło poławiaczy bursztynu, gdzie można pojechać sobie pozbierać bursztyny na plaży. Jedyne co, jeżdżę po prostu po różnych imprezach historycznych po całej Polsce. Na przykład dzisiaj jestem tutaj, a na przykład pojutrze już jestem w Biskupinie, bo jest festiwal. Potem jadę do Kołobrzegu, byłem już na Wolinie na przykład, byłem w Krzemionkach Opatowskich, pokazałem właśnie, jak dawniej obrabiono właśnie bursztyn.
Czyli możemy zaproponować chętnym wycieczkę szlakiem festynów historycznych i w ten sposób zdobywanie wiedzy. To się sprawdza?
Tak, wtedy to się sprawdza, bo to nie tylko to są pokazywane jeden czas, okres, czy jak wczesne średniowiecze. Jeżeli pojedziemy do Krzemionek Opatowskich, to epoka kamienia. Pojedziemy na przykład jeszcze tam 300 km dalej w inne miejsce, no to będzie na przykład epoka już okresu rzymskich. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, jak wspominałem wcześniej o Truso, to trzeba popatrzeć na miejscowość, gdzie jest cmentarzysko zostało. Nie wiemy, gdzie była osada ich, ale było Weklice. I z Weklic materiały są bardzo bogate, mają bardzo dużo bursztynów, bardzo dużo koli, bardzo bogato wyposażone. I można powiedzieć, że na pewno tutaj z tej miejscowości się kontaktowali z tamtymi ludami ci ludzie. A żeby handlować, wymieniać się nie tylko poglądami, ale też i młodzi się wymieniali. Miłość nie wybiera, zawsze jest ponadczasowa.